Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, spotykamy się w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Dziś moim i Państwa gościem będzie Natalia Białożył. O czym będziemy rozmawiały, to za moment, ale witamy Cię serdecznie w naszym studio.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Cieszę się, że udało nam się spotkać i już śpieszymy z uchyleniem rąbka tajemnicy. Właśnie czego będzie dotyczyła ta nasza rozmowa, to dzisiejsze spotkanie. Was, drodzy Państwo, też zachęcamy do tego, byście być może wzięli sobie szklankę z herbatą czy kawą, bo najbliższe minuty myślę, że w taki świat bardzo podróżniczy nas zabiorą. I właśnie oczyma wyobraźni będzie można razem z nami gdzieś w tę podróż się wybrać. Ale rozpoczniemy od tego, jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z organizowaniem wyjazdów i pielgrzymek. Czy był jakiś taki moment przełomowy, który Cię do tego popchnął?
Mhm. Otóż cofając się wstecz kilka lat do tyłu, ja nigdy w życiu bym nie przypuszczała, że będę organizować pielgrzymki. I to jeszcze do Meczugorii w Bośni i Hercegowinie. Nawet mi to tak naprawdę nigdy nie przeszło przez myśl, ale Matka Boża widocznie miała inne plany. Pojechałam do Meczugorie po raz pierwszy w 2018 roku jako turystka na wakacje i tak też chciałam przeżyć ten czas typowo turystycznie. Ale tam, będąc na miejscu, wydarzyło się coś, czego się zupełnie nie spodziewałam. To było tak głębokie doświadczenie, które zmieniło całkowicie moje życie. Jak się można domyślić, wyjechałam z tego miejsca już nie jako turystka, tylko jako pielgrzym. I tak co roku odwiedzałam Meczugorje, jeździłam na tak zwane festiwale młodych, który się odbywa jeden raz w roku na przełomie lipca i sierpnia. Aż do chwili, kiedy zrodziło się pragnienie i pomysł, żeby zorganizować taką pielgrzymkę ze swojej parafii. I w kolejnym roku chcieliśmy, oczywiście ten wyjazd się udał, i w kolejnym roku chcieliśmy powtórzyć taki wyjazd, ale organizator, z którym byliśmy rok wcześniej, miał inny harmonogram wyjazdów i tak zapadła decyzja, aby taką pielgrzymkę samodzielnie zorganizować. I od tamtej pory organizowałam wyjazdy do Meczugorje około 2-3, może 4 razy w ciągu roku i każdy swój wolny czas, każdy urlop przeznaczałam tylko i wyłącznie na to, żeby zawozić tam ludzi, żeby poczuli to miejsce i pokochali. Przełomowym momentem był czas, kiedy postanowiłam otworzyć swoje własne biuro pielgrzymkowe, które oczywiście zawierzyłam przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze i na tą chwilę obecnie organizuję kilka, czasem kilkanaście wyjazdów w ciągu roku do Meczugorii.
Jest w tym coś wyjątkowego. Myślę, że też, drodzy Państwo, sami gdzieś to wyłapaliście, czy wyłapujecie, gdy którykolwiek z naszych gości wspomina o Meczugorie, to właśnie tak się zawsze zaczyna, że najpierw był to taki zwyczajny wyjazd, który nie zanosił się na takie przełomowe wydarzenie w życiu danego człowieka, a później okazało się, że po wizycie w Meczugorie u Królowej Pokoju nastąpiła taka przemiana w sercu i to pragnienie, by powrócić do tego miejsca. I no właśnie dzisiaj też to wybrzmiewa, także bardzo się cieszymy. A co najbardziej pociąga Cię w pracy z ludźmi, którzy wyruszają w drogę z intencją duchową lub w poszukiwaniu tego sensu?
To znaczy, każdy z nas jest inny, każdy ma inny charakter, każdy pielgrzym odbiera Meczugorje w swój własny sposób, ma swoje refleksje, swoje przemyślenia, często też niejednokrotnie postanowienia, wyruszając w taką podróż. Zdarza się, że niektóre osoby dzielą się swoim świadectwem, swoimi przemyśleniami, dzielą się tym, co im się tam wydarzyło, co ich spotkało. I są to zazwyczaj tak wzruszające wypowiedzi, że jest bardzo dużo wdzięczności. I to mnie utwierdza w przekonaniu, że jest to po prostu bardzo dobre dzieło.
Ty też wspomniałaś już tutaj w międzyczasie o tym, że tak naprawdę od twojej pierwszej wizyty w Medjugorje rozpoczęła się twoja aktualna praca zawodowa, że gdzieś to organizowanie wyjazdów właśnie takich i pielgrzymkowych i pewnie nie tylko, ale jednak to miało swój początek w Medjugorje. A czy pamiętasz właśnie te emocje, które wtedy podczas tej wizyty ci towarzyszyły? Wiemy, że ta wizyta wpłynęła na ciebie i na twoje życie, też na twoje późniejsze decyzje, ale jak to wszystko przebiegało?
To, tak jak wspominałam, było to w roku 2018, kiedy to pojechałam pierwszy raz całkowicie niczego nieświadoma i typowo turystycznie. Odwiedziliśmy wtedy wiele ciekawych miejsc, między innymi byliśmy nad Morzem Adriatyckim, podziwialiśmy piękne wodospady Krawica, ale były też miejsca, które są szczególne dla osób wierzących, tak jak Góra Podbrdo, miejsce pierwszych objawień, Góra Križevac, czy pomnik Jezusa Zmartwychwstałego. I tak powoli zanurzałam się w klimacie medjugorskim, który został we mnie do dziś. I moje wrażenia z tego pobytu były tak silne, iż marzyłam, żeby powrócić tam ponownie. I wracałam każdego roku.
A czy masz jakieś przypuszczenia, dlaczego Medjugorje stało się dla ciebie takim miejscem szczególnym? Co sprawia, że właśnie tam kierujesz najwięcej grup?
Medjugorje to zwyczajna niewielka miejscowość w Bośni i Hercegowinie, leżąca na Bałkanach, oddalona 25 kilometrów od Mostaru. Dawniej była hercegowińską malutką wioseczką, leżącą między górami. Sama nazwa Medjugorje wywodzi się od słowiańskiego pochodzenia i oznacza teren między górami lub międzygórze. I tak Medjugorje leży faktycznie pomiędzy dwoma ważnymi dla naszych pielgrzymek górami, między górą Podbrdo a górą Križevac. I organizuje pielgrzymki nie tylko do Medjugorje, ale organizuje do Włoch, Grecji, Albanii, ale tylko w Medjugorje czuje się jak w domu. Do innych miejsc można pojechać, zobaczyć, zwiedzić, ale w Medjugorje tak naprawdę zostawia się swoje serce. To miejsce, do którego się wraca i tęskni, to tak zwany przedsionek nieba. Tam czuć po prostu obecność Matki Bożej, która cały czas do tej pory, od 1981 roku, przekazuje swoje orędzia dla mieszkańców Medjugorje, parafii czy całego świata. Jest tam tak naprawdę uznawana jako Matka Boża, Królowa Pokoju. I najpiękniejsze jest to, że w Medjugorje jest pewna odległość od Morza Adriatyckiego. Architektura jest typowa dla miejsc pielgrzymkowych. Są pensjonaty, niewielkie hoteliki, sklepiki z dewocjonaliami, restauracje, a jednak ta mała miejscowość przyciąga rocznie od 2 do 3 miliona pielgrzymów i sprawia, że jest jednym z najliczniejszych pielgrzymkowych centrum świata, największym na świecie miejscem modlitwy. Także to miejsce, w którym czuje się autentycznego modlitewnego ducha. I będąc tam, rozumie się fenomen tego wyjątkowego miejsca. Medjugorje jest tak naprawdę zwykłe, ale jednocześnie niezwykłe. Wśród wspomnianej architektury dominuje skromny kościół świętego Jakuba, za którym znajduje się ołtarz polowy, gdzie codziennie odprawiana jest msza święta. Nieco dalej znajduje się pomnik Jezusa Zmartwychwstałego, z którego do tej pory z miejsca pod kolanem wydobywa się przezroczysty płyn, który był poddawany badaniom w różnych instytutach. Nad Medjugorje z kolei wznosi się zarówno Góra Podbrdo, gdzie mieszczą się tajemnice Różańca, a nieco dalej Góra Križevac, gdzie są stacje Drogi Krzyżowej. I to wszystko właśnie w tym ciepłym klimacie, w scenerii klimatu bałkańskiego, sprawia, że jest miejscem na tyle wyjątkowym, niepowtarzalnym, do którego nadal ja osobiście chcę jeździć i przywozić tam pielgrzymów. To miejsce jest na tyle szczególne, że po prostu chcę tam się wracać. I znam osoby, które ze mną jeżdżą od lat i zawsze tam wracają, bo po prostu tęsknią. Tęsknią za atmosferą Medjugorje, za pokojem serca, ciszą i prostotą tego miejsca, które tam właśnie jest.
Piękno tkwi w prostocie, bardzo często tak mówimy, ale też z tych słów jasno wynika, że tak naprawdę trzeba udać się do Medjugorje, żeby tego ducha poczuć tak w 100% i aby zrozumieć, o czym my też teraz rozmawiamy. Bo właśnie jedno to dowiedzieć się więcej na temat tego miejsca, a drugie to doświadczyć właśnie tego klimatu, tej Bożej obecności w tym miejscu na własnej skórze. Też wspominałaś już w międzyczasie, że każdy pielgrzym jest też zupełnie inny, ma inne doświadczenia, inne przeżycia, ale jakie takie może są konkretne słowa, które wypływają z ust pielgrzymów stosunkowo najczęściej? Właśnie czego oni doświadczają w Medjugorje, kiedy dzielą się tymi historiami? Która z nich być może zapadła ci w pamięć w taki szczególny sposób?
Do Medjugorje na pielgrzymkę wyjeżdżają osoby z różnych powodów. Jest wiele osób, które jedzie tam bardzo świadomie, mając dużą wiedzę też na temat historii objawień czy tamtejszego kultu religijnego, ale też są pewne osoby, które jadą tam trochę turystycznie. I czasami bym powiedziała nawet niekiedy namówione przez drugą osobę. Atmosfera pielgrzymkowa powoduje niesamowitą integrację grupy wyjazdowej. Harmonogram wyjazdów staram się układać tak, aby program był na tyle zróżnicowany, aby każda osoba doświadczyła wielkiej duchowości Medjugorje i poznała wszystkie ważne miejsca otaczające i sama doświadczyła swoich własnych przeżyć. W programie zawsze ujmuję wyjazd nad Morze Adriatyckie, na Rivierę Makarską, zwiedzamy Mostar, w którym mieści się stary kamienny most wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Również nieodłącznym elementem moich pielgrzymek jest wyjazd do Tihaliny, która jest związana z objawieniami Matki Bożej w Medjugorje. Odwiedzamy też przepiękne wodospady Krawica czy zamek Patryka Inensy. Mamy również przewidziany pobyt w Cenacolo, w miejscu, w którym przybywają osoby z całego świata. Uczestnicy, którzy wracają z Medjugorje, najczęściej mówią o takich bardzo osobistych doświadczeniach. Przede wszystkim przywożą pokój serca, taki wewnętrzny pokój, którego często brakuje w naszym codziennym zabieganiu. Wiele osób podkreśla, że tam po raz pierwszy od dawna naprawdę zwolniło i miało czas na refleksję nad swoim życiem. Często też słyszę o pojednaniu z Bogiem, z samym sobą, ale też z drugim człowiekiem. I niektórzy nawet wracają do spowiedzi po wielu latach. Inni mówią o uzdrowionych relacjach w rodzinie czy o nowej nadziei w trudnych sytuacjach. I są też świadectwa bardzo cichych, ale takich głębokich zmian. Między innymi większej wiary, odwagi do podjęcia decyzji, przebaczenia komuś lub sobie. I co ciekawe, wielu pielgrzymów mówi też, że nie potrafi tego do końca opisać słowami, ale wie jedno, że coś w ich sercu naprawdę się zmieniło. Ale żeby poczuć Medjugorje, trzeba tam przyjechać przynajmniej na minimum 3, 5, 7 dni, żeby zrozumieć ten fenomen.
Tak, zdecydowanie trzeba przewidzieć na pobyt w Medjugorje jednak nieco więcej czasu. Właśnie dlatego, żeby ze spokojem można było też kontemplować obecność w tym miejscu i odkrywać może nie tyle te tajemnice Medjugorje, co właśnie te poszczególne elementy, które pozwalają też gdzieś umocnić swoją wiarę, ale tak jak wspomniałaś też być może pozwolić na to, by w naszym sercu dokonała się taka wewnętrzna przemiana, by zagościł w nim pokój serca, który później będzie też rzutował na dalsze losy naszego życia, bo wielu z nas gdzieś współcześnie chyba właśnie tego pokoju serca potrzebuje w zabieganiu współczesności. Gdzieś brakuje tego momentu zatrzymania, a właśnie tam w Medjugorje można sobie na to pozwolić. A co twoim zdaniem odróżnia Medjugorje od innych miejsc pielgrzymkowych? Bo mówimy tutaj o tym miejscu przede wszystkim, ale wiemy już z twoich wypowiedzi, że pielgrzymujesz z poszczególnymi osobami w różne miejsca. Ale tak, co sprawia, że do Medjugorje wraca się może nawet chętniej niż do innych miejsc? Czy jest coś, czego nie da się być może opisać słowami?
Myślę, że to, co najbardziej odróżnia Medjugorje od innych miejsc pielgrzymkowych, to prostota i bardzo osobisty charakter tego miejsca. W wielu sanktuariach zachwyca niejednokrotnie architektura, historia czy wielkie wydarzenia religijne, a tam wszystko jest takie niezwykłe, zwyczajne. Nie ma przepychu, nie ma wielkich atrakcji, jest po prostu modlitwa i codzienność. Drugą rzeczą jest to, że ludzie przyjeżdżają tam nie tylko coś zobaczyć, ale naprawdę coś przeżyć. To miejsce, które dotyka serca. Bardzo często pielgrzymi mówią, że czują się tam po prostu jak u siebie, że mogą być sobą, mogą się zatrzymać, poukładać sobie wiele spraw w swoim życiu. I chyba właśnie ta prostota i autentyczność i ogromny pokój serca sprawiają, że Medjugorje nie jest tylko celem podróży, ale doświadczeniem, które właśnie zostaje w człowieku na długo.
Tak, że to jest taki przystanek na duchowej mapie człowieka, a nie ten cel ostateczny. To gdzieś tam ma wpłynąć na rozwój duchowości może też w pewnym stopniu. Ale przeniesiemy się teraz do twoich odczuć, do twoich przeżyć. Właśnie do tego, jakie znaczenie dla ciebie ma codzienność w Medjugorje. Ten rytm modlitwy, spotkań, świadectw. Czy sama wciąż odkrywasz tam coś nowego? Bo tak sobie myślę, że skoro często tam wracasz, to jest taka pokusa, by myśleć, że w pewnym momencie już nie będzie tam niczego nowego, co będziesz mogła odkryć, a może jest inaczej, może jednak się mylę.
Dla mnie codzienność w Medjugorje ma bardzo ogromne znaczenie, bo to właśnie rytm dnia najbardziej porządkuje serce. Tam wszystko płynie spokojniej. Dzień wyznacza modlitwa, spotkania, wspólnota. Nie ma pośpiechu, który znamy z naszej codzienności. W Medjugorje modlitwa nie jest dodatkiem, tylko właśnie codziennością. To jest stały rytm tego miejsca. Mieszkańcy Medjugorje tak naprawdę od początku objawień codziennie przez cały rok chodzą na górę Podbrdo przed pracą o świcie, gdzie odmawiają trzy części różańca, koronkę pokoju i tak właśnie zaczynają dzień. I ten prosty rytm dnia, ta poranna modlitwa, wspólne wejście na górę Podbrdo czy górę Križevac, Eucharystia, adoracja sprawia, że człowiek naprawdę się zatrzymuje. I nagle okazuje się, że tak naprawdę nic więcej nie jest potrzebne, żeby poczuć właśnie ten wewnętrzny pokój. I w tej zwyczajności jest coś tak bardzo uzdrawiającego, że dla mnie osobiście to jest za każdym razem przypomnienie, jak niewiele potrzeba, żeby żyć głębiej. Mniej hałasu, więcej obecności. I dlatego wiele osób wraca z takim pragnieniem, żeby choć kawałek tego rytmu przenieść do swojego codziennego życia. I ja osobiście za każdym razem odkrywam coś nowego, pomimo nawet tego, że tak często tam bywam, ale dla mnie każda pielgrzymka jest inna i każda tak naprawdę uczy czegoś nowego.
A jak wygląda przygotowanie takiej pielgrzymki od kulis? Bo chyba to nie jest wcale taki łatwy proces. Co jest najtrudniejsze, a co daje największą satysfakcję?
Przygotowanie pielgrzymki do Medjugorje od kulis to duży proces, którego często też nie widać na zewnątrz. Zaczyna się dużo wcześniej od logistyki, od transportu, od noclegów, programu dnia czy kontaktu z miejscowymi przewodnikami. Każdy szczegół ma znaczenie, ponieważ ja chcę, żeby uczestnicy mogli skupić się na przeżyciu, a nie na organizacji. Ale szczerze mówiąc, najtrudniejsze nie są sprawy techniczne, największym wyzwaniem jest odpowiedzialność za ludzi. Każdy jedzie z czymś bardzo osobistym, z intencją, bólem, niekiedy jakąś nadzieją i trzeba mieć w sobie dużo uważności i serca, żeby stworzyć tak naprawdę przestrzeń, w której każdy poczuje się bezpieczny i zaopiekowany. I bywają też nieprzewidziane sytuacje, niekiedy nieplanowane zmiany planów, zmęczenie, emocje, które się tam na miejscu pojawiają. I wtedy najważniejsza jest elastyczność i spokój. Ale mimo trudności uważam, że to jest piękne doświadczenie, bo widzi się, jak ta droga naprawdę zmienia ludzi. I ja to widzę, jak Medjugorje potrafi zmieniać ludzi.
I założę się, że też pewnie tego doświadczasz, też to zauważasz, że ludzie jadący na pielgrzymki zmieniają się już w trakcie tej podróży. Jak wygląda ta przemiana z twojej perspektywy?
Tak, zdecydowanie tak. Właśnie często widać, że proces przemiany zaczyna się jeszcze zanim dotrzemy do naszego Medjugorje. I już w drodze ludzie zaczynają zwalniać, odkładają codzienne sprawy, są bardziej obecni tu i teraz. W autokarze pojawiają się pierwsze rozmowy, świadectwa, a nawet czasem cisza, która wcześniej była tak naprawdę trudna. Wielu uczestników mówi, że ta podróż sama w sobie jest ważną częścią pielgrzymki. I też to jest tak naprawdę moment przejścia z codzienności w coś głębszego. Ludzie zaczynają się otwierać, budują się relacje, rodzi się wspólnota. Często ktoś, kto na początku jest zamknięty, wycofany, po kilku godzinach zaczyna rozmawiać, uśmiechać się, dzielić się swoim sercem. I myślę, że to jest piękne, bo pokazuje, że pielgrzymka to nie jest tylko cel, ale droga. A ta droga już od pierwszych kilometrów zaczyna delikatnie zmieniać człowieka.
To jest ważne, o czym teraz wspomniałaś, że w ogóle pielgrzymowanie czy w pielgrzymowanie ta droga jest wpisana, podjęcie tego i trudu. Dla niektórych tym trudem właśnie może być chociażby otwarcie się przed drugim człowiekiem, bo nam się wydaje, że ta integracja to jest prosty proces, proste zjawisko. Nie dla wszystkich, więc tutaj można wieloaspektowo na to spojrzeć, ale chciałabym wrócić jeszcze na moment do tej odpowiedzialności, o której już też powiedziałaś. Jak sobie z nią radzisz właśnie, z tą odpowiedzialnością za grupę? Bo przecież ona dotyczy zarówno tej sfery logistycznej, ale i emocjonalnej.
Prowadzenie grupy do Medjugorje to proces, który tak naprawdę zaczyna się długo przed wejściem do autokaru, i kończy się wiele tygodni, niejednokrotnie po powrocie. Ale to nie jestem tylko ja, to jest też i ksiądz, to są też kierowcy i my zawsze staramy się tworzyć zespół, aby ludzie czuli się bezpiecznie i aby czuli się zaopiekowani. I dla mnie to jest najważniejsze i jest to dla mnie priorytetem właśnie, żeby ludzie czuli się zaopiekowani.
Też masz pewnie z tyłu głowy, że właśnie to są osoby, które też mają pewne oczekiwania i chciałabyś tym oczekiwaniom sprostać, a więc dokonujesz wszelkich starań, by tak właśnie było. A gdybyś mogła zabrać kogoś w jedno, jedyne miejsce w Medjugorje, takie absolutnie twoje, mówiąc w cudzysłowie, gdzie by to było i dlaczego?
Często ludzie właśnie, kiedy przyjeżdżamy do Medjugorje, pytają się, jakie miejsce jest najlepsze do modlitwy. Ale ja zawsze odpowiadam, że całe Medjugorje jest miejscem łaski i każdy musi sobie sam znaleźć jedno, jedyne swoje miejsce, w którym będzie się czuł najlepiej, w którym będzie czuł się dobrze. Ale gdybym mogła zabrać jedną osobę w moje miejsce, na pewno zabrałabym tą osobę na Górę Podbrdo, na Górę Objawień, gdzie można samemu pobyć z Matką Bożą w ciszy. Można tam dosłownie przesiadywać godzinami, nie patrząc zupełnie na zegarek. To miejsce tak przyciąga, iż niektórzy pielgrzymi, którzy z nami jeżdżą, chodzą tam codziennie, zarówno jak i w nocy, jak i o świcie.
Zresztą w ogóle to miejsce Medjugorje przez wzgląd na Maryję jest takim miejscem chyba bliskim naszym sercom. Mam na myśli tutaj serca Polaków, bo jesteśmy bardzo maryjnym narodem. A więc i gdzieś wszystkie miejsca czy objawień maryjnych, czy w ogóle szczególnego kultu Matki Bożej, no są nam bliskie, także dziękujemy za to uchylenie rąbka tajemnicy, podzielenie się tym twoim doświadczeniem. I na sam koniec myślę, że jeszcze jedno pytanie. Co najczęściej pakujesz do plecaka na wyjazd? Takie pytanie może nie do końca oczywiste, ale coś, bez czego nie ruszasz w drogę. Masz może jakieś takie swoje małe rytuały przed wyruszeniem?
To znaczy tak, jest cały szereg rzeczy niezbędnych do takiej podróży, więc trudno tu sprecyzować i wymienić konkretnie, co zabieram. Są pewne niezbędniki pod względem właśnie organizacyjnym, które zawsze mam przy sobie, ale mogę powiedzieć, co najczęściej przywożę z Medjugorje. Wracając z pielgrzymki, zawsze przywożę różańce, ale to nie są zwyczajne różańce. Są to różańce koloru niebieskiego, czyli ulubionego koloru Matki Bożej. I co najważniejsze, które są pobłogosławione przez samą Matkę Bożą, Królową Pokoju, podczas objawień u jednej z osób, która jeszcze do tej pory ma codzienne objawienia i mieszka tam w Medjugorje. I takie różańce najczęściej rozdaję kolejnym grupom, aby od samego początku trwania podróży do Medjugorje już była ta opieka Matki Bożej.
Więc nic dziwnego, że już od samego wejścia do autokaru ci ludzie mogą wczuć się w tę duchową podróż i od samego początku już pielgrzymują, oczekując może nawet jeszcze bardziej na to spotkanie z Maryją, to indywidualne, już będąc na miejscu podczas tej modlitwy, która jest nieodzownym elementem pobytu w tym miejscu, ale tak, coś dla ducha, coś dla ciała także, więc mogliśmy przez te ostatnie minuty usłyszeć wiele słów takich doświadczenia mojego i państwa gościa, ale także i takiej zachęty, by jednak wybrać się w to miejsce. To audycja zarówno dla tych, którzy być może jeszcze w Medjugorje nigdy nie byli, ale i dla tych, którzy pielgrzymują dość systematycznie. Mam nadzieję, że właśnie te słowa, które zostały wypowiedziane, też pozwoliły wrócić wspomnieniom, że można było gdzieś tam pozwolić sobie na chwilę nostalgii. A dla tych z was, drodzy państwo, którzy jeszcze nie byli w Medjugorje, to na pewno też więcej informacji o propozycjach wyjazdów na naszych mediach społecznościowych, ale o tym więcej, kiedy już rozmowa zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej. A mnie teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko podziękować za to dzisiejsze spotkanie i przypomnę, że moim i państwa gościem była dziś Natalia Białożył. Bardzo dziękuję za
dziękuję
to spotkanie.
Bardzo. Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.